miejsce za mównicą.
Kochani, to jest radość was widzieć i radość jeszcze widzieć was tak, jak dzisiaj na początku czytał Michał, a czytał, jeśli mogę przypomnieć, z Księgi Izajasza. Czytał o tym, że kiedy tu stanę, to wszystkich was będę widział uradowanych. Tak? Czytałeś? Uradowałem się. Uradowałam się, że zostałem powołany do tego, żeby być dzieckiem Bożym. I sobie tak wyobrażam, że stanę tutaj, będę widział same radosne, pełne szczęścia twarze. I rzeczywiście tak jest. Nie zawsze to się przekłada zupełnie na nasz uśmiech, ale mamy za co Bogu dziękować. Dlatego chciałbym też Bogu podziękować za to, że jesteśmy tutaj, żeby Bóg dotykał naszych serc, kiedy będziemy się dzielił słowem. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy stać teraz przed Tobą. I dziękuję, że Ty jesteś, że jesteś niezmiennym Bogiem i chcesz każdego z nas dzisiaj dotykać i błogosławić. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, tyle rzeczy tutaj było mówione do tego czasu, że właściwie kazanie już tak bardzo nie jest potrzebne. Spróbuję do pewnych rzeczy odnieść, ale pewne wersety, które Bóg mi bardzo położył na serce, będę chciał je tutaj uwypuklić. Przede wszystkim chciałbym się odnieść trochę do pięknego roku jubileuszowego, o którym mówił Michał, które też później tu wspominaliśmy i on wydaje się bardzo odległym dla nas. I wydaje się, że nie zawsze Izrael miał rok jubileuszowy, choć zawsze 49, a więc 50, koniec 49 mógł być. Ale nie zawsze miał. I powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego my, jako zbawieni, nie zawsze chodzimy w Bożym zwycięstwie? Powstaje pytanie, dlaczego? 50 lat to jest szmat czasu, ale Bóg powiedział każdego siódmego dnia odpoczniesz. I kiedy Izrael przestał świętować szabat, a świętować szabat, myślę, że możemy różnie to rozumieć, ale chodzi o jedno. Nie chodziło o świętowanie dnia. Chodziło o to, żeby odsunąć wszystkie sprawy na bok. Wszystkie sprawy biznesowe, urzędowe, a mieć czas na relacje z Bogiem. Jak to wygląda w moim życiu? Czy wtedy, kiedy się zgromadzamy na społeczność, to nie jest szabat, to jest pierwszy dzień po szabacie. Chciałbym, żeby to było jasne. My obchodzimy pierwszy dzień po szabacie, wspominamy to, że Pan Jezus zmartwychwstał, mieliśmy dzisiaj wieczerzę pańską, wspominaliśmy, Jezus żyje, króluje i dlatego się radujemy tutaj dzisiaj. Bo Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia po szabacie i spotykamy się wtedy. Czy niedziela, już mówiąc konkretnie, jest dla nas takim dniem, kiedy wszystkie rzeczy odkładamy na bok, jesteśmy na zgromadzeniu? Nie zawsze możemy być na zgromadzeniu tutaj, ale czy niedziela to jest dzień poświęcony Panu? Bo o to chodziło w szabacie. To był dzień poświęcony Panu. To był każdy siódmy dzień tygodnia. A Pan Bóg w swojej doskonałości tak zaplanował, że siódmy miesiąc w kalendarzu żydowskim jest cały miesiąc świąteczny. To są święta jesienne. Poczynając od Rosh Hashana przez Sukkot, właśnie to jest cały siódmy miesiąc, to jest miesiąc świętowania, gdzie się nie pracuje, dziękuję się Bogu za plony, bo wcześniej się pracowało tak i tak się oszczędzało, to aż kiedy myślimy o szabacie i myślimy, że to jest takie cudowne, bo Bóg tak cudownie błogosławi, bo Bóg błogosławi. Od świadków naocznych wiem, jak rodziny żydowskie oszczędzały cały tydzień, 6 dni oszczędzali po to, żeby w szabat mogli mieć chałkę. Bo codziennie nie było chałki. Po to, żeby w szabat mogli nie pracować. Jak to wygląda w naszym życiu? Na ile my na serio traktujemy nasze wspólne spotkania? Na ile traktujemy na serio Boga? Modliśmy się dzisiaj o naszego kochanego Wojtka. Na ile my jako ojcowie dbamy o to, żeby rodziny nasze wzrastały w poznaniu Boga? Oprócz tego, Każdy siódmy rok był rokiem szabatnim. I to nie był zupełnie szabat dla ludzi, ale szabat dla ziemi. Ziemia, wtedy, kiedy jeszcze w Polsce nie śniło się o Trójpolówce, to Bóg zarządził, że będzie ziemia odpoczywać co siódmy rok. I dopiero wtedy, kiedy było to przestrzegane, Bóg mógł błogosławić. Wiedzmy o tym, że nasze życie, nasze postępowanie zamyka możliwość Bożego błogosławieństwa dla nam. I to sam się działo w Izraelu. Jeśli przestrzegali, Bóg im błogosławił i wtedy mieli rok jubileuszowy. Ale zdarzało się, że był rok jubileuszowy i niektórzy dalej byli w niewoli. Dalej nie wykorzystali tego roku. Ostatnio, chyba nawet w odstępach 2-3 miesięcznych, przypominałem tutaj z listu Jakuba. Jakub swój list napisał do 12 pokoleń w rozproszeniu. A więc pisał do tych, którzy znali Boże prawo, którzy byli narodem wybranym, których Bóg mówił, że małżonkiem ci jest twój Zbawiciel. A więc Izrael był przez Boga traktowany jako żona Boga. Bóg tak kochał Izrael i kocha. I Jakub pisze do tych plemion 12 rozproszonych po całej ziemi, pisze do nich słowa błogosławieństwa, ale też pisze słowa trudniejsze i o tych trudniejszych chciałem dzisiaj mówić. Tydzień temu, rozpoczynając, cytowałem tylko kawałek z 4 rozdziału, 8 werset. Ten kawałek brzmiał: zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. To jest piękny tekst, wyrwany z kontekstu. Zbliżcie się do Boga, a przybliży się do was. Ale jeśli byśmy spojrzeli wcześniej, od 3 wersetu, Jakub do wierzących pisze: prosicie, a nie utrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie własnych namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Owszem, większym jeszcze okazuje łaskiem, gdyż mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech się żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Cały kontekst. Mówię, że trudny. Mówię, że dosyć smutny. Choć spróbujemy z tego wyciągnąć to, co dla nas ma być zachęcające. Przede wszystkim Jakub pisze to do wierzących. Do podwójnie wierzących, bo do tych z narod wybranego, jeszcze tych, których poznali Mesjasza. I pisze dla nich, do nich bardzo trudne słowa. Mówi nim: wiarołomni, a więc wy, którzy wierzycie, a łamiecie tą wiarę. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. To jest werset bardzo rzadko cytowany. My nie lubimy go. Myślałem nad tym, jak można określić przyjaźń. Jak można żyć w tym świecie i nie przyjaźnić się? Czy to jest możliwe? Jeśli wspomnimy taki najlepszy przykład, myślę, że to byłaby nasza klasa. Wspomnijcie sobie, jak chodziliśmy do szkoły. Klasy były wtedy jeszcze liczne, nie wiem, miały 30, a może i 20 osób. A szkoła miała jeszcze więcej, ale tam mieliśmy kogoś z przyjaciół. To była jedna czy dwie osoby. I można było funkcjonować w tej klasie, ale znajdować zawsze czas, żeby z kumplem pogadać, pobyć. To był ktoś jeden, to było dwóch. Bo kiedy czytamy to, to zaraz mówimy, no my musimy żyć na tym świecie. Tak, musimy. Pan Jezus modli się i mówi, ojcze, nie chcę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował do złego w modlitwie arcykapłańskiej, Ewangelii Jana. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Praktycznie. Są pewne rzeczy, które my musimy w tym świecie robić. Jesteśmy w tym świecie. To jest nasza praca, nasza nauka. Ale jest pytanie, gdzie jest moje serce? Jestem w pracy, o czym ja myślę? Czy moje serce jest z moją rodziną, w moim domu, które jest podstawą społeczności? Czy moje serce jest z Kościołem? Gdzie jest moje serce? Gdzie się czuję normalnie? Gdzie się czuję dobrze? Wiecie, parę lat pracowałem, nie za długo, zawodowo. Później byłem w różnych radach, byłem na różnych spotkaniach. Także miałem ciągle kontakt bardzo praktyczny ze światem, z ludźmi biznesu, nie tylko. I można powiedzieć, byłem częścią. I starałem się dobrze wypełniać moje obowiązki. Tam byłem świadectwem Jezusa. Starałem się żyć tak, żeby inni, widząc moje życie, mogli chwalić Boga. Ale mogli pytać, jesteś trochę inny, czemu? To wtedy mogłem świadczyć. Niektórzy z nich, jeśli to jest nadawane, mogą słuchać. I mam to samą odpowiedzialność, świadomość tego, że byłem na tyle w tych środowiskach, ile miałem być, żeby wykonać moje zadanie. A później do domu. To jest moje miejsce. To jest miejsce, gdzie czuję się z Bogiem bezpiecznie, z moją rodziną, gdzie możemy chwalić Boga, gdzie możemy śpiewać Bogu na chwałę. Przychodzi niedzielny poranek, niedzielny, przychodzi środowy wieczór, przychodzi piątkowy wieczór, przychodzi niedzielny poranek. Nie ma dla mnie miejsca, bo to jest moje miejsce. Ja chcę być przyjacielem Boga. To jest przeciwstawne i nie możemy się łudzić, mimo że odbiorcy tego listu mieli korzenie żydowskie, mimo że wierzyli w Mesjasza, było to niebezpieczeństwo, że mogli być nieprzyjaciółmi Boga. A więc nie bądźmy, nie dajmy się zwariować. Jestem wierzący od wielu lat. Czytam Pismo Święte. A to, że ja lubię tam pobyć, wyskoczyć sobie, nie wiem, gdzieś. No, mogę. Możesz? Nie możesz. Jeśli chcesz być przyjacielem Boga, to nie możesz. Jesteśmy powołani do wolności, ale pod wolnością mamy nie folgować naszemu ciału. I jeśli myślimy, czemu zmagamy się z wieloma rzeczami, to przeanalizujmy nasze życie. Zobaczmy, na ile jesteśmy Bogu wierni. Dalej Jakub mówi, przeto, jeszcze wcześniej mówi, Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. To jest też bardzo niepopularne. My nie lubimy być pokorni. Nie lubimy sami być pokorni, jeśli ktoś nas, powiedziałbym trochę tak, traktuje z góry, to w ogóle to jest dla nas tragedia. Nie lubimy tego. W domach jest problem. Nie wiadomo, czy żona ma być podległa mężowi, czy mąż żonie. Biblia mówi, że jedni drugim mamy ulegać. My nie lubimy tego. Dzieci myślą, że nie muszą słuchać rodziców, bo dorastają. No jasne, że nie muszą, ale powinny. To są dwie różne rzeczy. Po to, żeby kiedyś ktoś też ich darzył szacunkiem i ich słuchał. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jest pytanie, chcemy mieć Bożą łaskę? Uniżmy się, ukurzmy się. Miejmy radość z tego, że możemy być pokorni. Ja nie chciałbym, żeby to brzmiało tylko hipotetycznie. Kiedy myślałem o tym, modliłem się, aby każdy słuchający, ale także ja, byśmy mogli pytać, Boże, patrz na moje serce. Dawid, modląc się, król Dawid, Boży sługa, człowiek według Bożego serca, woła, Boże, wyszpieguj moje wnętrze, poznaj serce moje. On woła do Boga, Panie, pokaż, co jest w moim wnętrzu, abym nie zgrzeszył. Prowadź mnie tak, abym nie zgrzeszył. I dalej w 7 wersecie Jakub mówi, przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest pewna kolejność. W niektórych nurtach lubimy walczyć z diabłem. I robimy to bardzo często demonstracyjnie. Tutaj Jakub mówi, przeto poddajcie się Bogu. Nasza postawa ma być poddańcza. My jako poddani Bożymi, jako Boży słudzy, mamy prawo i mamy obowiązek przeciwstawić się diabłu. Ale jako poddani Bogu. Nie jako tak świetni chrześcijanie, że my damy radę. Przegramy. Bóg pysznym się sprzeciwia. Pokornym daje łaskę. Przeciwstawcie się diabłu. Wcześniej poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga. To jest cały proces. A zbliży się do was. Omyjcie ręce, grzesznicy. Oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Myślę, że to jest problem, który nas bardzo dotyka, o którym nie za często mówimy, ale pewna schizofrenia duchowa staje się bardzo powszechna. My żyjemy w dwóch światach. Poruszamy się w dwóch światach. Przychodzimy na nawet całą, nie całą niedzielę nawet, ale przychodzimy na nabożeństwo i mamy nabożne twarze. Nawet uśmiechnięty, jeśli jeszcze przeczytamy takie teksty, jak dzisiaj Michał czytał, to się nawet jesteśmy gotowi uśmiechnąć. Ale wychodzimy i zaczyna nas spadać rzeczywistość tego świata i zaczynamy myśleć o rzeczach zupełnie niezwiązanych z Bogiem. Ludzie o rozdwojonej duszy. Mówi Jakub do swoich współbraci, wierzących w Mesjasza, oglądających wspaniałe cuda, do tych, którzy musieli zostawić swoje domy i musieli pójść na wygnanie. To nie byli z pokolenia w pokolenie chrześcijanie, którym nam jest dobrze, wszystko mamy, bo nam to zapewnia konstytucja. To byli wygnańcy. I on do nich mówi, uważajcie, żeby nie dać się zwieść pogańskim zwyczajom, które są w krajach, gdzie mieszkacie. Bo to jest tak bliskie. To jest tak łatwe. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Chciałbym, aby to brzmiało w naszych uszach. Abyśmy mieli to pragnienie. Pan Bóg mówi nie tylko o naszym uniżeniu. To jest to, co my możemy zrobić. My mamy się uniżyć. I dopiero wtedy Pan może nas podnieść. To trochę w nawiązaniu do roku szabatniego i do tego, co Izrael miał robić. Miał przestrzegać prawo. A wtedy Bóg dawał deszcz we właściwym czasie. I wtedy plony były takie, że wystarczało, że można było świętować szabat, że można było świętować siódmy miesiąc, że można było mieć rok szabatni i można było mieć rok jubiluszowy. Ale tego czasu niestety było mało, kiedy naród był posłuszny w tych wszystkich rzeczach. Jeśli spojrzymy na nasze życie, ile czasu my trwamy w wierności i w posłuszeństwie Bogu? Wiem, że już tam kawa zaczyna będzie za chwilę szumieć. W związku z tym nie będę chciał zbyt dużo mówić. Chciałbym, żeby ten list Jakuba był w naszych uszach. Stary Testament jest w ogóle niesamowity i cieszę się, że dzisiaj tu było dużo tekstów z niego. Kiedy bogobojni Żydzi w czasach proroka Ageusza zastanawiali się, czemu nie powodzi nam się tak, jakby nam się mogło powodzić, to wtedy Bóg przez proroka Ageusza mówi: zobaczcie na czas, który jest za wami, i zobaczcie na obecny. Robicie, nie macie. Siejecie, nie zbieracie. Tragedia. Dlaczego? Dlatego, że zapomnieli o swoim Ojcu w niebie. Zaczęli dbać o siebie. Zaczęli więcej siać, więcej pracować, więcej godzin, więcej nadliczbówek, więcej, 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 a to dawało mniej, mniej, mniej i jeszcze mniej. To w księdze Ageusza. Kiedy Jakub pisze do swoich współbraci, on wie, że myślimy trochę tak jak my dzisiaj, bo tak tu jesteśmy, właściwie wszyscy jesteśmy wierzący, na których patrzę. I co mówić ludziom wierzącym o nawróceniu? Co mówić Izraelowi o nawróceniu? Kiedy Pan Bóg przez Nehemiasza, przez Malachiasza, w 3 rozdziale, w 7 wersecie mówi: nawróćcie się do mnie. Malachiasz mówi: a wy pytacie, jak to nawrócenie powinno wyglądać? My jesteśmy narodem wybranym. My jesteśmy Kościołem. Od czego ja się mam nawrócić? Myślę, że następną, którąś niedzielę będę chciał więcej z wami się podzielić z tekstami, które Bóg mi kładł na serce. Ale kończąc, chciałbym powiedzieć wam, że dzisiaj, ja lubię wcześniej teksty mieć przygotowane, kilka dni wcześniej, i dzisiaj w nocy wszystkie te teksty brzmiały mi w mojej głowie. I nad ranem obudziłem się z tekstem, o którym nie myślałem. Ja szybko wyskoczyłem, żeby wziąć Biblię i przeczytać. A to było takie słowa. Aby dokonawszy wszystkiego, ostać się. To myślę, niesamowite słowa. Gdzie one są zapisane? Aby dokonawszy wszystkiego, ostać się. No gdzie to jest? Myślę, to może być ze zbroją coś związane. I w liście do Efezjan, w ostatnim rozdziale, chyba ostatni, 6 rozdział listu do Efezjan, kiedy apostoł Paweł już pisze wszystkie napomnienia do zboru, napomnienia do mężów, zachęta do żon, napomnienia do dzieci, jak mają funkcjonować. I kiedy to wszystko już napisał, w 6 rozdziale, 13 wersecie listu do Efezjan mówi tak: dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Kiedy już pokazał wszystkie mechanizmy funkcjonowania Kościoła, rodziny, społeczności, i to nie jest łatwe. Jesteśmy totalnie różni. My tu często podkreślamy, cieszymy się z tym, że jesteśmy różni, bo chcemy sobie błogosławić. Chcemy być ubłogosławieni jedni drugimi. Ale to nie zawsze jest łatwo znosić siebie nawzajem. A już jak wejdziemy w świat, a już jak wejdziemy w konflikty rodzinne, to w ogóle jest trudne. Dlatego pędzony Duchem Świętym apostoł Paweł mówi: weźcie całą zbroję Bożą. Nie tylko po to, żeby stała jak w muzeum. Nie tylko po to, żeby była ładna. Ale abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Jesteśmy, kochani, powołani do działania. Nie tylko do bronienia się. My nie musimy nic bronić. My nie musimy nic bronić. My mamy się ostać i mamy być zwycięzcami w Bogu. Jeśli chcecie sobie przypomnieć, jaki to był strój, to jest ciekawe, bo my teraz nie lubimy być obciążeni, a ten strój obciążał. Tam chyba jest pas prawdy, który ma być widoczny, mamy chodzić w prawdzie, pancerz sprawiedliwości, to jest to, co nie jest w nas, ale to jest to, co mamy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy usprawiedliwieni, to ma być widoczne. Nie nasze złe charaktery, nasze złe postępki. Jezus umarł za to, ma być widoczna sprawiedliwość w Nim. I dalej, co jest powiedziane, jeśli śledzimy, możemy zobaczyć. I stójcie, w ogóle w tym 14 powiedziane, stójcie wtedy, bądźcie gotowi z pasem, z pancerzem sprawiedliwości, a nogi mają być obute w gotowość głoszenia Ewangelii. To jest pierwsza rzecz. Kiedy ktoś patrzy na nas i mówi, czemu ty taki jesteś, czemu taka jesteś? Bądźmy gotowi powiedzieć czemu. A nawet jak nas nie pytają, czasem bądźmy gotowi świadczyć o Jezusie. Nogi mają być obute w gotowość głoszenia Ewangelii. W gotowość głoszenia Ewangelii. Później są bardzo ważne dwie rzeczy. Tarcza wiary. I to nie po to, żeby nią machać, ale po to, żeby gasić nią wszystkie ogniste pociski złego. Kochani, jeśli ktoś ciebie atakuje i czujesz to jako pocisk diabelski, to powinien się na tobie kończyć. Tarcza wiary powinna unicestwiać, a nie odbijać rykoszetem. Nie oddawajcie złym za złe. Tarcza wiary gasi ogniste pociski złego. Nie mamy takiej wiary, módlmy się. Ona jest w zbroi Bożej, którą Bóg nam chce dać. Przyłbica zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Czy tak przez przyłbicę patrzymy, czy patrzył żołnierz na rzeczywistość, czy my potrafimy patrzeć na innych przez perspektywę zbawienia? Tu Piotr mówił w świadectwie, zresztą to wynikało z Kasi, że są ludzie, którzy aż nie chcą, bo się chowają gdzieś, zakrywają, a my mamy ich widzieć jako tych, których Bóg kocha. Jeśli mamy przyłbicę zbawienia, to widzimy każdego wokół nas jako człowieka potrzebującego zbawienia. Chyba że to jest człowiek zbawiony, to się radujemy. Miecz Ducha Świętego, miecz, którym jest Słowo Boże. Co jest w twoim sercu? Na ile używasz Słowa Bożego, mówiąc? Na ile czerpiesz to, co masz? Na ile czytasz Słowo Boże? I dalej jest mowa o modlitwie. Jak często się modlimy i o ile bojujemy jedni o drugich? Na ile pamiętamy siebie nawzajem? Chcę wam powiedzieć, że to jest przywilej, że możemy o sobie pamiętać. I zachęcam was do modlitwy, w ogóle do modlitwy, a tym bardziej do modlitwy jedni o drugich. Generalnie patrzymy na to, co się dzieje wokół nas i chcemy zmian. Chcemy zmian też w Kościele. Chcemy zmian, w piątek myśmy się też o to modlili, żeby był bardziej widoczny Duch Święty, żeby tu było więcej Bożego działania, żeby było więcej Jego obecności. I to jest właściwe. To jest właściwe. Z tym, że dojście do tego to jest przez zmianę siebie. Ja modlę się, żeby Duch Święty mnie zmieniał. I chcę widzieć was jako tych, których Duch Święty przeobraża, tak jak On chce. I używa tak, jak On chce. I wtedy będziemy się cieszyć Jego obecnością. zakończę z Ewangelii Jana. Lubię ten werset. Dosyć często go powtarzam. Myślę, że umiecie już go na pamięć. Ewangelia Jana 15, 16 werset. Ewangelia Jana, rozdział 15, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Kochani, nasze przeznaczenie, my się martwimy różnymi rzeczami, które są, że w świecie mówi się, no już takie przeznaczenie, tydzień temu jak tutaj stał Leonid i mówił, że my mówimy, no taki się urodziłem, no takie moje przeznaczenie, no już. Kochani, tutaj Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. Amen.